Kochani, w imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Moi drodzy, dzisiaj będziemy czytać z Ewangelii Jana, z 5 rozdziału, od 1 wersetu. Kto zgadnie, o czym tam jest napisane? Od 1 wersetu. Tak. Uzdrowienie chorego przy sadzawce. I tytuł dzisiejszego kazania jest Echo znad sadzawki. Echo znad sadzawki. Zanim przeczytam ten fragment, będziemy czytać od 1 do 18, to chciałbym, żebyście podczas tej usługi mieli świadomość, że Kościół to ty i ja, który jest połączony węzłem miłości do Jezusa. Czyli my jesteśmy połączeni jakimś węzłem. I ten węzeł to miłość. I ta miłość jest do Jezusa. I Kościół to ludzie. Amen? Dobrze. Więc czytajmy od 1 wersetu do 18. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy. A jest w Jerozolimie przy owczej bramie sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzecze mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. I zaraz ten człowiek odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził. A właśnie tego dnia był sabat. To też mówili Żydzi do uzdrowionego: dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im: ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi: weź łoże swoje i chodź. Pytali go: cóż to za człowiek, co ci powiedział: weź jej i chodź. A uzdrowiony nie wiedział, kto to był, bo Jezus niepostrzeżenie oddalił się od tłumu, który był na tym miejscu. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa za to, że uczynił to w sabat. A Jezus odpowiedział im: mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam. Dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Moi drodzy, historia, którą bardzo, bardzo dobrze znamy. Powinniśmy znać, bo jesteśmy kościołem, który ma nazwę Betesda. Więc tą historię znamy, wiemy, co tam się wydarzyło, ale chciałbym jeszcze raz streścić tą historię. Mamy pewną sadzawkę, która nazywała się Betesda i wiemy, że Betesda oznacza dom miłosierdzia lub dom miłości. Inne tłumaczenia mówią także dom źródeł, ale my trzymamy się tego, że jest to dom miłości, dom miłosierdzia, tak? I co się działo przy tej sadzawce? No przy tej sadzawce było mnóstwo ludzi, którzy mieli jakieś potrzeby. Choroby wszelkiego rodzaju, po prostu ludzie potrzebujący leżeli wokół sadzawki. I pewnego dnia przechadzał się wokół tych ludzi Pan Jezus i zobaczył człowieka, który był od 38 lat chory. I podszedł do niego i uzdrowił tego człowieka. Uzdrowienie tego człowieka przyniosło pewien konflikt, ponieważ byli ludzie religijni, którzy zwrócili uwagę na to, że on nosi łoże w dniu, w którym nie powinien tego robić, ponieważ był sabat. Chory powiedział, że ten, który mnie uzdrowił, właściwie to już nie chory, tylko uzdrowiony powiedział, że ten, który mnie uzdrowił, powiedział: weź je i chodź. No ale to nie pomogło niestety w myśleniu tym ludziom. chcieli się dowiedzieć, kto to był, ale on nie wiedział, bo Pan Jezus szybko się oddalił. Ale co widzimy dalej? Widzimy dalej to, że ten człowiek, który był uzdrowiony, znajduje się w świątyni. On idzie we właściwe miejsce. On idzie przed Boże oblicze i tam go spotyka Jezus. I Pan Jezus mówi, nie czyń, nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. I właściwie na tym historia zamierza się skończyć, ale Pan Jezus jeszcze mówi tak. Mój ojciec aż dotąd działa i ja działam, dlatego też Żydzi tym usilniej starają się go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym ojcem i siebie czynił równym Bogu. Czyli wygląda na to, że bliskość chodzenia Pana Jezusa z Panem Bogiem i nazywanie go ojcem było dla nich bluźnierstwem. Dla ludzi, którzy w religijny sposób myśleli. Wiecie, to tak w skrócie, o co chodzi, ale ja chciałbym wyeksponować parę rzeczy, o których już wiemy. Bo wiecie, to jest tyle, co naliczyłem chyba 6 kazanie na temat Betesdy w ostatnim czasie. I pewne rzeczy już powiedzieliśmy. Ja chciałbym je wyeksponować po to, abyśmy na podstawie tych rzeczy powiedzieli sobie coś na temat Kościoła. Kościoła, czyli wspólnoty ludzi, którzy połączeni są węzłem jakim? Miłości do Jezusa. Ok? No więc co wiemy? Że wyścig po uzdrowienie do sadzawki jakoś nam nie pasuje do Bożej natury. Widzimy tam, że taka była historia, że anioł wstępował, tak? I kto pierwszy wstąpił do sadzawki, ten został uzdrowiony. I gdy przyglądaliśmy się bliżej temu tekstowi i temu, co wiąże się z tą sadzawką i z tym wyścigiem, stwierdziliśmy, że on nie pasuje do natury Boga. Nie pasuje do natury Boga to, że Bóg teraz każe tym, którzy nie potrafią chodzić, szybko pobiec do sadzawki i mieć nadzieję, że zwyciężą nad tymi, których tylko bark boli. Takie dziwne trochę. Więc w jednym z kazań na ten temat powiedzieliśmy o tym, że wyścig do sadzawki nie pasuje nam do Bożej natury. Tak? Bo ludzie biegli do sadzawki po to, aby póki jeszcze jest woda poruszona, jako pierwszy wstąpić, bo to czyniło ich zdrowymi. Po drugie, widzimy, że Pan Jezus zmienia paradygmat myślenia, sposób postrzegania tego człowieka. I zwróćcie uwagę na to. To też mówiliśmy, ale chcę, żebyście na to zwrócili uwagę, bo później będziemy to przyrównywać do Kościoła. A gdy Jezus ujrzał go leżącego, 6 werset, i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go, chcesz być zdrowy? Odpowiedział mu chory, panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy, zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. Rzeczy mu Jezus, wstań, weź łoże swoje i chodź. Zwróćcie uwagę, po pierwsze ten człowiek, ja myślę, że on już nie miał nadziei, że będzie uzdrowiony. On już po prostu leżał tam, może się zaprzyjaźnił z chorymi, bo wiedział, że nie ma człowieka, który go wrzucił. A z drugiej strony, kiedy Pan Jezus mu powiedział, czy chcesz być uzdrowiony, on oprócz beznadziei nie odpowiedział mu bezpośrednio, tak, chcę być zdrowy, lecz wypowiedział mu swoją niewiarę generalnie, tak? Ale Pan Jezus zmienia mu paradygmat, mówi, i można odczytać takie słowa, takie myśli. Bez względu na to, czy jest ktoś, kto cię przyniesie do tej sadzawki, czy nie, ja stoję przed tobą, a ja zmieniam wszystko. I Pan Jezus mu pokazał, że niepewien rytuał zmieni jego życie, niepewne zachowanie, nie ten wyścig do sadzawki go zmieni, lecz zmieni go osoba, którą jest Jezus. To Jezus i relacja z Nim przynosi mu życie. Zmiana paradygmatu z pewnych rzeczy, które muszę wykonać, z relacji, która przynosi życie. Tak? Widzimy to? Trzecia rzecz, która jest istotna, którą tu dostrzegamy, że religia jest ślepa na człowieka, ponieważ dostrzega łoże. I mamy tutaj przykład dobry. Kiedy Pan Jezus mu powiedział, weź łoże i chodź, ten człowiek zaraz odzyskał zdrowie, wziął łoże swoje i chodził, a właśnie tego dnia był sabat. Tak? To też mówili Żydzi do uzdrowionego. Dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. Co zobaczyli? Że gość idzie z łożem. Jakiś gość zasuwa z łożem. I wiecie, i jeszcze jest okej. Okay. Jeszcze nie widzę faulu. Ale później mamy coś takiego. To też mówili Żydzi do uzdrowionego. Dziś sabat, nie wolno ci nosić łoża. On zaś odpowiedział im. Ten, który mnie uzdrowił, rzekł mi. Weź łoże swoje i chodź. pytali go, cóż to za człowiek, cóż to za człowiek, co ci powiedział, weź i chodź. Wiecie, i tu już widzę faul. Faul, który wypływa z następnego z kontekstu tego układu, bo kiedy oni zadali mu pytanie, cóż to za człowiek, to myślę, że to nie była ciekawość. Cóż to za człowiek cię uzdrowił? Lecz ciekawość, cóż to za człowiek, który każe ci złamać te przepisy. Łapiecie, o co chodzi, nie? Że jeżeli oni byli zainteresowani człowiekiem, to by powiedzieli, tak, uzdrowił cię, co to za człowiek, idźmy do niego. Może ma odpowiedź na wiele naszych pytań, które dzisiaj mamy. Ale nie, oni cały czas zwracali uwagę na łoże, na rytuał, na to, co trzeba zrobić, ale człowiek uzdrowiony w tym momencie poszedł w cień, tak? Więc to widzimy. Po czwarte, widzimy następną rzecz, że po uzdrowieniu Jezus naucza uzdrowionego. Bo mamy taki tekst. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Czyli zwróćcie uwagę, że kiedy on jest pojednany z Bogiem, kiedy Jezus zmienia jego życie, kiedy zmienia jego paradygmat, kiedy jego sposób postrzegania zmienia, kiedy jego zmienia jego całe życie, to Pan Jezus mówi, potrzebujesz jeszcze wiedzieć coś więcej. To nie kończy się na tym, że zostałeś uzdrowiony, to nie kończy się na tym, że mnie spotkałeś, ale wszystko kończy się na tym, że potrzebujesz się uczyć. Potrzebujesz wiedzieć więcej. I wiesz, i uczysz się, aż podczas nauki wejdziesz do wieczności. Inaczej mówiąc, Jezus daje mu coś więcej niż tylko zdrowie i pozycję pionową, ale daje mu sposób życia, który ma prowadzić, który sprawi, że on nie wróci do tego miejsca. Amen? Okej, widzimy to? I piąta rzecz, którą tutaj widzimy, którą też żeśmy dosyć szczegółowo omawiali, że uzdrowiony nie jest donosicielem, tylko głosicielem. Bo co widzimy w tym tekście dalej? Jeszcze raz 14. Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego, oto wyzdrowiałeś, już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało. Spotkanie Jezusa, Jezus go naucza i tak dalej. I co on robi? Odszedł ten człowiek i powiedział Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I można by powiedzieć, no to teraz im doniósł. Ale ja myślę sobie, że on nie doniósł im, tylko głosił im. Bo ten człowiek już spotkał się z Jezusem, był przemieniony i był w świątyni. I ta świątynia mówi, że on chciał coś więcej. I teraz w świątyni słyszy dalej nauczanie, co ma robić w swoim życiu. I myślę, że jego przemienione serce miało nadzieję, że dotrze do tych ludzi, którzy zadali mu pytania. A może nie podejrzewał nawet, że dla nich będzie to szokujące, że powie, że to Jezus. I nawet szokujące w tym sensie, że złamany jest sabat, lecz dla niego najprawdopodobniej było istotne i ważne to, że on im powie, Jezus jest wyjątkową osobą, bo dotknął mnie, uzdrowił mnie, zmienił moje życie. Słuchajcie, to Jezus, jak chcecie, możecie iść do Niego. No wiemy o tym, że to było trochę naiwne, tak? Ale to nie ma znaczenia, czy było naiwne, czy nie było naiwne. On był głosicielem, a nie donosicielem. Ok? Łapiemy to? To teraz idziemy dalej. Idziemy dalej. Jeżeli mamy to, ten fundament taki postawiony, to idziemy dalej. Czyli inaczej mówiąc, Kościół, ty i ja, połączony ze sobą miłością Jezusa Chrystusa, jaki powinien być jako dom miłości i miłosierdzia? Jacy my powinniśmy być jako osoby, jako wspólnota połączeni węzłem miłości, mając świadomość, że Betesda to do miłości i do miłosierdzia. Jacy powinniśmy być? I teraz idąc do tych punktów, które przed chwilą powiedziałem, nie przejmuj się, idąc do tych punktów, które powiedziałem, to chciałbym parę sugestii rzucić. Po pierwsze, jaki powinien być Kościół, czyli dom miłości i miłosierdzia? Jaki? Czyli my, połączeni węzłem miłości do Jezusa. Kościół powinien objawiać serce Boga, który nie jest sędzią w wyścigu szczurów. To jest po pierwsze. Inaczej mówiąc, myślę sobie, że wiele ludzi na tej ziemi ma niewłaściwy obraz Boga. I kiedybyśmy przyjęli ten obraz Boga, że Bóg bierze udział w wyścigu szczurów, to pierwszy, ten lepszy, to jaki byłby to Bóg? Ja zadaję pytanie. Który by nie miał otwartego serca, który nie miałby czasu dla każdego, który by nie był Bogiem miłości, który by nie dawał miłości w inny sposób niż w jakimś wyścigu i to jeszcze takim tak naprawdę niesprawiedliwym. Bo jak może wyprzedzić kulawy człowieka, który ma tylko zwichnięty bark, a dobrze biega? Czy to nie ma szans? Jeżeli Bóg w taki sposób by dotykał ludzi, to jaki obraz Boga mamy? Inaczej mówiąc, my jako wspólnota, jako ludzie połączeni miłością Jezusa, powinniśmy głosić to, jak Bóg rzeczywiście wygląda przez pryzmat miłości, przez pryzmat osoby Jezusa. Ponieważ właściwy obraz Boga sprawia, że ludzie odnajdują się w tym obrazie. Wiecie, wielu ludzi nie wierzy w Boga. Mówią, ja nie wierzę w Boga takiego i takiego. Jeżeli zadacie im pytanie, jakiego Boga oni nie wierzą, to wy powiecie, ja też w takiego Boga nie wierzę. Oni nie wierzą w Boga, bo ktoś im sprzedał niewłaściwy obraz i w konsekwencji tego powiedzie, nie ma Boga, nie może być Boga. Ale kiedy my pokażemy prawdziwy obraz Boga, pełen miłości, tego, który staje na naszej drodze, tego, który nam daje zawsze szansę, tego, który ma miejsce dla każdego, to zmienia się myślenie ludzi. I kiedy pokażemy Boga, który wygląda tak jak Jezus, bo Jezus w pełni objawił Boga i żyje tak jak Jezus, albo żyje w ludziach tak jak żył w Jezusie, to zmienia się myślenie. Bo Jezus nie przyszedł kogokolwiek potępić na tej ziemi, lecz przyszedł zbawić ludzi. A my często widzimy wspólnotę, albo inaczej, często ludzie widzą wspólnotę kościelną jako wspólnotę ludzi, którzy potępiają tych, którzy źle żyją. Zamiast przynosić im miłość, która sprawia, że ludzie chcą inaczej żyć. Więc to jest po pierwsze, tak? Bóg nie jest sędzią wyścigu szczurów. Lecz ojcem pełnym miłości, kochającym, który chce zmienić nasze myślenie i obraz. Po drugie, Kościół powinien wskazywać tylko na Jezusa jako źródło uzdrowienia, przemiany i spełnienia. Wiecie, tak wiele bólu jest na tej ziemi. Ludzie szukają odpocznienia, ludzie szukają ugaszenia tego bólu. Szukają rozwiązania problemów w swoim życiu. Szukają spełnienia i wielu z nich czyni to poza Jezusem. Kościół Jezusa Chrystusa, który faktycznie rozwija się jak Kościół Jezusa Chrystusa, który faktycznie ma obraz właściwy Boga, powinien być miejscem, w którym przynosimy uzdrowienie ludziom. Nie tylko fizyczne, ale wszelkie uzdrowienie. Z odrzucenia, ze zranień. Kościół powinien prowadzić do Jezusa, który przemienia życie. Wiecie, jako wierzący ludzie nawet. My jako wierzący ludzie też potrzebujemy sobie przypominać, że ja nie jestem w stanie się zmienić, jeżeli Jezus nie uczyni czegoś w moim życiu. Wiecie, to jest scentralizowanie się na Nim. To jest odnalezienie w Nim zmiany, a nie w swoich metodach i sposobach. To jako Betesda, jako dom miłości, miłosierdzia powinniśmy robić. My powinniśmy mówić, że nie ma prawdziwego spełnienia poza Jezusem. Jeżeli szukasz spełnienia i satysfakcji, będzie to jak kolorowy balonik, który pęknie. Bo tylko Jezus może w pełni dać nam satysfakcję. Jezus, kiedy staje na naszej drodze, On zmienia paradygmat i my powinniśmy o tym wiedzieć i z tym iść. Kościół, czyli dom miłości, miłosierdzia, nasza wspólnota połączona węzłem miłości powinna wskazywać, że potrzebujący miłości człowiek jest ważniejszy niż ludzkie, uświęcone tradycją rytuały. Człowiek jest ważniejszy zawsze niż pewien rytuał. Bo jeżeli będziemy patrzeć się na człowieka jako na osobę, której jeżeli usługujemy, to usługujemy samemu Jezusowi, to będziemy gotowi zrezygnować z pewnych uświęconych rytuałów, które hamują nas przed tym, aby usłużyć drugiemu człowiekowi. Więc człowiek jest ważniejszy niż rytuały. Kiedy słyszałem takie zdanie w jednym z filmów, kiedy pewien człowiek zadał pytanie, jak można kochać Biblię, nie kochając człowieka? A zadał to pytanie, bo widział, że ludzie, którzy kochali Biblię, pogardzali drugim człowiekiem. Ale kochali tą Biblię. Może by ją pocałowali, zjedli, nie wiem co. Ale kochając Biblię, nie kochali zarazem człowieka. Jak można? Nie można. Co się kocha? Pytanie wtedy. Kartkę papieru i atrament? Albo pewne rytuały? Jezus pokazał nam, że to człowiek jest ważniejszy niż łoże, niż sabat. Jaki powinien być Kościół i dom miłości i miłosierdzia? Jaka powinna być Betesda? Jakie powinno być to miejsce? Powinno być miejscem, które nie tylko głosi Ewangelię, ale powinno mieć czas na nauczanie, opatrywanie i uwalnianie z więzów nawróconych. Wiecie, każdy, który się nawróci, ma masę więzów. Jest pokiereszowany totalnie. Do tego potrzeba czasu. Basia dzisiaj o czasie mówiła, ile musiało czasu minąć, zanim pewne przełomy przyszły. Każdy z nas potrzebuje czasu. I wiecie, i jeżeli nie rozumiemy tego, to będziemy ludzi osądzać. Będziemy patrzeć się na nich jak na cielesnych. Albo będziemy mówić, że oni mają złą teologię. Czas. Kiedy poświęca się ludziom czas, w miłości, kiedy oddaje się najpierw serce po to, aby poświęcić człowiekowi czas, to on jest otwarty na to, aby usłyszeć, co może się w jego życiu zmienić. Ale my musimy o tym wiedzieć. My musimy mieć tego w pełną świadomość. I wiecie, ja to wszystko opieram na tym, co przeczytaliśmy w tym fragmencie. I jako piąta rzecz chcę wam powiedzieć, że Kościół powinien zachęcać do rozgłaszania wieści o Jezusie niedoskonałym ludziom. Inaczej mówiąc, jeżeli się ktoś nawróci, wysyłajmy go. Wiecie, dlaczego? Bo życie rodzi życie, a nie wyszkoleni profesjonaliści. To życie rodzi życie. Jeżeli będziemy mieć myślenie takie, że to wyszkoleni profesjonaliści docierają do ludzi zgubionych, to wpadniemy w pułapkę, że zaczniemy za jakiś czas widzieć łoże zamiast człowieka. Tymczasem to życie rodzi życie. Jeżeli zrodzi się życie, to ono zrodzi następne życie. Taka jest kolej rzeczy. Ale beton nie zrodzi życia. O beton może się życie rozbić i może zniknąć nawet, kiedy jest dobrze rozpędzony. Więc jeszcze raz, jaki powinien być Kościół, i to jest na podstawie tego, co powiedziałem o tych fragmentach, o tych miejscach, których sobie już wcześniej powiedzieliśmy. Więc Kościół powinien objawiać serce Boga, który nie jest sędzią wyścigu szczurów. Kościół powinien wskazywać tylko na Jezusa jako źródło uzdrowienia, przemiany i spełnienia. Po trzecie, Kościół powinien wskazywać, że potrzebujący miłości człowiek jest ważniejszy niż ludzkie, uświęcone tradycją rytuały. Po czwarte, Kościół powinien mieć czas na nauczanie, opatrywanie i uwalnianie z więzów nawróconych, już nawróconych. I Kościół powinien zachęcać do rozgłaszania wieści o Jezusie niedoskonałym ludziom. Ponieważ to życie rodzi życie, a nie wyszkoleni profesjonaliści. Zresztą to jest zgodne też z tym, co ostatnio się uczymy, że Kościół jest na zewnątrz, a nie tu. Tu jest miejsce, gdzie się spotyka Kościół po to, aby się wyposażyć do tego, abyśmy na zewnątrz dawali życie. Wszędzie, gdzie jesteśmy. Wszędzie, gdzie jesteś, dociera Kościół. I pamiętaj, że tylko życie rodzi życie. Kiedy w tobie nie będziesz życia, nie zrodzisz życia. Kościół to ty i ja. Połączeni ze sobą węzłem miłości do Jezusa. I dlatego moje pytanie jest takie dzisiaj do was. Jak zareagujesz na echo z nadsadzawki? Jak zareagujesz na echo z nadsadzawki? Co uczynisz? Możesz. Możesz pójść do domu i włożyć te kazanie między stertę innych i cieszyć się, że masz większą kolekcję. I tak się zdarza. Możesz się cieszyć dużą kolekcją kazań, dużą kolekcją książek, dużą kolekcją Biblii i możecie być z tego dumni. Ale jeżeli na tym się skończy, jest to nieporozumienie. Ale możesz tak zrobić, masz prawo do tego. Później jak ktoś przyjdzie, pokażesz swoją świętość tym, co masz. Możesz tak zrobić. Oczywiście możesz również w ogóle uznać to za stracony czas i wrócić do swojego domu i zająć się realizacją swoich pasji w miejsce realizacji Bożych marzeń. Też masz do tego prawo. Masz do tego prawo, żeby zajmować się swoją pasją, swoimi marzeniami, swoimi rzeczami i powiedzieć, a co mnie tam? Ale możesz również przejąć się echem z nadsadzawki. Przejąć się echem tego, co słyszymy tutaj. I z miłości do Jezusa zrealizować Jego marzenia. Bo to Jego marzenia zmieniają życie innych ludzi. Kiedy się podłączymy pod Jego marzenia, a Jego marzeniem jest dotrzeć do każdego człowieka, to realizując Jego marzenia, będziesz narzędziem, które zmienia życie ludzi. Co uczynisz? Co uczynisz? Amen. Kocham was bardzo.